Dopóki nie przestałam być dla niej użyteczna, byłam wszystkim. Kiedy przestałam, stałam się niczym. Pogadajmy o najgorszych matkach na świecie. Miłość matki. Bezwarunkowa, najczystsza forma miłości. Kultura, literatura, religia, wszystkie te przekazy utrwaliły obraz matki jako strażniczki, opiekunki, pocieszycielki. To pierwsza i najważniejsza sojuszniczka dziecka na świecie. Uczy pierwszych słów, trzyma za rękę, kiedy dziecko stawia pierwsze kroki, a czasem niestety obraca się przeciwko swojemu dziecku. Wtedy ta bezwarunkowa miłość zamienia się w narzędzie kontroli. W ostatnich dekadach Hollywood i potem social media utworzyły nowy wzorzec matki. Matki menadżerki. To kobieta, która w swoim dziecku widzi niekoniecznie odrębną istotę, która ma swoje pragnienia i marzenia, widzi ekonomiczny zasób. W swoim dziecku widzi produkt, który można sprzedać, markę, którą można zbudować, no i przede wszystkim narzędzie do spełnienia bardzo często swoich niespełnionych marzeń. Kiedy myślimy sobie o matkach menadżerkach, od razu przychodzą nam do głowy jakieś przykłady. Jest na przykład Kris Jenner, ale też cały szereg matek znanych wokalistek, aktorek, a w ostatnich latach również matki menadżerki influencerów. Ale zanim to właściwie skąd to wszystko się wzięło i kiedy się zaczęło? No bo niestety, matka menadżerka to nie jest tak do końca nowy wynalazek. Pierwsze tego typu potworzyce pojawiały się już nawet pod koniec XIX wieku i na początku XX. Wtedy były to zwykle matki cudownych dzieci, artystów, aktorek, młodych gwiazd Broadwayu. No a praca ich dzieci w przemyśle rozrywkowym była tak naprawdę biletem do lepszego życia. Oczywiście nie istniały wtedy absolutnie żadne regulacje dotyczące pracy dzieci. Mgliste było też przekonanie o tym, że dziecko w ogóle może mieć jakieś prawa. Tak więc nic dziwnego, że dzieciaki były po prostu masowo wykorzystywane. Na myśl przychodzi na przykład Shirley Temple albo Judy Garland. Obie stanowią z jednej strony symbol wybitnych dziecięcych talentów, ale też totalnej bestialskości systemu. Judy Garland była na przykład karmiona amfetaminą. Chodziło oczywiście o to, żeby utrzymywała odpowiednio niską wagę, a przy okazji pomagało to utrzymywać ją w odpowiednim stanie umysłu. No, jednak praca na planie to paręnaście godzin dziennie. Jej matka była wybitnie przemocowa, miała pełną świadomość tego, co dzieje się z jej córką, ale raczej nie miała z tym problemu, bo inkasowała za to dobre sumy. Nie skończyło się to dobrze, bo Judy Garland zmarła w wieku zaledwie 47 lat i chyba o jej życiu możemy powiedzieć wiele, ale raczej nie to, że była szczęśliwa. O tym, jak traktowano Shirley Temple i co z nią właściwie robiono, nie wiem, czy nawet chcę tutaj wspominać. Wygooglujcie sobie, jeżeli macie na to czas i chcecie sobie zmarnować dzień. A potem pojawił się Disney Channel i Nickelodeon. Powstał zupełnie nowy ekosystem dziecięcych talentów. Zapotrzebowanie na młodych aktorów było naprawdę ogromne. W końcu ta maszynka kontentu musiała się kręcić. Tak więc castingi zaroiły się od ambitnych matek, które przywoziły swoje utalentowane dzieci w przekonaniu, że te zrobią karierę. No to w zasadzie pozwoli utrzymać całą rodzinę na najbliższe kilka pokoleń.
Poszedłem normalnie z dzieckiem po plastry nikotynowe, wyjąłem broń, a jemu odjebało i myślał, że chce go napaść.
I właśnie w takiej atmosferze swoją karierę rozpoczęła Janet McCurdy. Janet urodziła się w 1992 roku w Kalifornii. Jej matka Debra była nieuleczalnie chora na raka, ale choroba nie przeszkodziła jej pracować na jeden wielki cel. Postanowiła, że ze swojej córki zrobi gwiazdę. Nie dlatego, że zobaczyła w córce jakiś wyjątkowy talent. Stało się tak dlatego, bo sama marzyła o takiej karierze, ale to po prostu się nie udało. Nigdy nie miała odwagi i możliwości, by spełnić swoje marzenia. Tak więc Janet mogła stać się takim przedłużeniem jej samej. Mogła osiągnąć sukces, o którym jej mama zawsze marzyła. Swoją historię McCurdy opisuje w autobiografii o bardzo wiele mówiącym tytule Cieszę się, że moja mama umarła. Opisuje tam, że już jako sześciolatka była zabierana na castingi. Matka szła jej stroje na przesłuchania, ćwiczyła z nią tekst. Dość szybko okazało się, że jest to transakcja wiązana. Sukces w castingach przekładał się na miłość matki. Brak sukcesów? Łatwo się domyślić. Chłód emocjonalny, milczenie, wycofywanie z relacji. Klasyczny schemat. Najlepsze jest to, że sama McCurdy na początku naprawdę nie chciała być aktorką. Wcale jej to nie szło, nie lubiła tego. Stresowały ją te ciągłe castingi, występy publiczne. Wolała na przykład sport. Ale po prostu zwyczajnie nie miała wyboru. W pewnym momencie, prawdopodobnie przez to, że po prostu odpowiednio dużo ćwiczyła, to aktorstwo zaczęło jej jakoś po prostu wychodzić. No i udało się, bo McCurdy została obsadzona w serialu iCarly. Serial stał się absolutnym hitem. Miliony dzieciaków na całym świecie oglądało ten serial z zapartym tchem. No a McCarthy oczywiście stała się gwiazdą. Jak łatwo się domyślić, co zarobiła, no to z tego utrzymywała całą rodzinę. Matka nie pracowała zawodowo, cały swój czas poświęcała na zajmowanie się sprawami swojej córki, a w praktyce oznaczało to przejęcie całkowitej kontroli nad jej życiem. McCarthy musiała oddawać swojej matce każdą zarobioną złotówkę, czy tam dolara. Wszystkie jej decyzje zawodowe i osobiste musiały być podejmowane tak naprawdę przez jej matkę. Ten finansowy wyzysk to niestety nie wszystko. Matka Janet miała absolutną obsesję na punkcie wagi. Sama przez wiele lat cierpiała na zaburzenia odżywiania, no i to samo wtłaczała swojej córce. Regularnie ważyła córkę, zachęcała ją do odchudzania. Ten proceder wyeskalował do takiego poziomu, że matka z córką permanentnie były razem na diecie. Wspólnie liczyły kalorie i ograniczały posiłki. Można powiedzieć, że matka Janet zrobiła jej taki przyspieszony kurs zaburzeń odżywiania. Oczywiście to wszystko pod płaszczykiem tego, że w show biznesie trzeba odpowiednio wyglądać. Kontrola i inwazje w prywatność nie ograniczały się również do tego poziomu. Matka Janet myła ją aż do jej późnych lat nastoletnich. Obecnie Janet McCarthy mówi bez ogródek. Matka ją po prostu molestowała. Zachowanie Debry McCarthy składało się na system totalnej kontroli. Janet nie miała szans na to, żeby dorosnąć. Nie miała szans podejmować własnych decyzji, popełniać własnych błędów. Tak naprawdę sama nie wiedziała, kim jest, czego chce, co właściwie jest normalne. Ostatecznie Debra zmarła na raka, a 21-letnia Janet została sama. Sama z sporą sumą kasy na koncie, ale też z totalnym mindfuckiem, nie wiedząc, jak właściwie powinna żyć. Nie było jej smutno. Poczuła ulgę. Ale niestety, nie jest tak, że śmierć matki automatycznie ją wyzwoliła. Przed Janet McCarthy było jeszcze wiele lat walki o siebie, lat terapii i wprowadzenia ogromnych zmian do swojego życia po to, żeby wyjść z tych traum cało. Obecnie Janet McCarthy pisze książki, chyba nie planuje wracać do aktorstwa, a jej historia to pewnie kropla w morzu podobnych opowieści. Bo kiedy myślę sobie o takiej Janet McCarthy, to zastanawiam się, ile było takich, które były z nią na przykład na castingu do iCarly, a które się tam nie dostały. Ile jeszcze było w show biznesie i do teraz jest takich matek, które są w stanie zrobić wszystko, żeby ich dzieci zrobiły karierę. Nawet wbrew tym dzieciom. Przerażające. Fajnie byłoby powiedzieć, że takie zjawiska to już przeszłość, no, ale oczywiście tak nie jest. Teraz najlepsze momagerki, mamy menedżerki, to oczywiście matki influencerów. Tutaj chyba jednym z najstraszniejszych przykładów jest historia Piper Rockell. Jej matka Tiffany zaczęła dokumentować życie swojej córki, kiedy Piper miała zaledwie kilka lat. No i tak jakoś wyszło, że z biegiem lat kanał Piper stał się bardzo popularny. Miał ponad 10 milionów subskrybentów, no a Piper była po prostu gwiazdą. Wszystko wygląda super, wręcz jak spełnienie marzeń. Uśmiechnięta, energiczna dziewczyna, filmująca pranki, challenge, tańce, vlogi. Coś, co doskonale znamy z tysięcy kanałów. Matka Piper, Tiffany, była w tym obrazku zawsze obecna, jako wspierająca, kochająca, cool mama. No tylko, że to nie do końca tak wyglądało. W 2021 roku Tiffany została oskarżona przez szereg rodzin dzieci, które brały udział w jej produkcjach, o szereg nadużyć. Po pierwsze, seksualizacja treści. Tiffany miała taką specyficzną skłonność do tego, żeby pokazywać dzieciaki w jak najbardziej seksualny sposób. Ewidentnie miało to na celu przyciągnięcie dorosłej, niekoniecznie mającej dobre zamiary widowni. Poza tym oczywiście klasyk, wyzysk finansowy. Dzieciaki, które brały udział w treściach tworzonych na kanał, nie były odpowiednio wynagradzane. Godziny pracy, grafik, wszystko było dyktowane przez Tiffany, tak więc, jak łatwo się domyślić, te dzieciaki po prostu nie miały chwili wolnego czasu. Musiały przez cały czas grać. No bo, no nie ukrywajmy, to nie były ich naturalne zachowania. Poza tym oczywiście kontrola psychiczna, no bo Tiffany odcinała dzieciaki od innych dzieci w ich wieku, manipulowała nimi, wkręcała im, że jeśli nie będą dalej z nią nagrywać, to ich kariera legnie w gruzach. Nakładała na nie totalną presję. Oczywiście Tiffany wszystkiemu zaprzeczyła. Obróciła wszystko tak, jakby to ona była ofiarą tej sytuacji. Przecież ona chciała tylko sprawić, by te dzieciaki zrobiły karierę. A to, że przy okazji wprost mówiła o tym, że sprzedaje używaną bieliznę swojej córki, to już inna sprawa. Jezu, mówiąc to, robi mi się trochę niedobrze. Ostatecznie wydarzyło się to, co musiało się wydarzyć. Piper, nie widząc chyba dla siebie innych możliwości, w momencie, kiedy skończyła 18 lat, założyła konto na niebieskiej platformie. Myślę, że rzesze jej fanów czekały na to od wielu lat. Straszne. Bo jedna rzecz to osobisty wybór każdego człowieka, co chce robić ze swoim życiem. Ale wydaje mi się, że ta dziewczyna autentycznie nigdy nie miała szansy robić nic innego. No bo czy Piper kiedykolwiek miała inną tożsamość niż gwiazda internetu? Od najmłodszych lat była seksualizowana przez swoją matkę, wystawiana na dorosłych widzów, którzy mieli wątpliwe zamiary wobec niej. Widziała, że miłość i uwagę od matki dostaje Tylko w momencie, kiedy odpowiednio performuje, no czyli dostarcza content swoim dorosłym widzom, gdzie tutaj miejsce na własną tożsamość, własne cele, jakiś pomysł na siebie? W tym wszystkim nie dziwi to, że dziecięce gwiazdy tak często mają problemy psychiczne, uzależniają się i nie są w stanie po prostu poradzić sobie w dorosłości. Środowisko dorastania dla takich młodych gwiazd to przecież chroniczny stres, kontrola, odcięcie od normalnych, rówieśniczych sytuacji, przeogromna ekonomiczna presja, no bo ten dzieciak często zarabia na cały dom, uzależnienie miłości rodzicielskiej od wyników, od sukcesów. Poza tym plany filmowe, plany zdjęciowe to chyba nie są do końca miejsca dla dzieciaków. Dlatego jakoś mnie nie dziwi, że jeżeli mózg dziecka przez lata jest wystawiony na tyle stresorów i nieodpowiednich dla dziecka sytuacji, to po prostu zwyczajnie nie potrafi później regulować emocji, radzić sobie ze stresem, ma problemy z poczuciem wartości. A jednocześnie totalnie we współczesnej kulturze fetyszyzujemy sławę. Każdy chce być sławny. To jedna z największych, najbardziej popularnych aspiracji. To wszystko jest aktywnie podsycane przez media, no bo przecież jest mnóstwo jakichś talent shows. Widzimy influencerów, którzy zarabiają chore pieniądze na tym, że pokazują jakieś zwyczajne rzeczy. No a niestety pod tym płaszczykiem wspaniałej kariery, pieniędzy i sławy bardzo często kryje się ogrom kontroli, cierpienia, depresji, problemów w życiu osobistym. Ale to jakoś dziwnie nie przeszkadza bardzo wielu rodzicom nadal czerpać korzyści z pracy swoich dzieci. Gdybym w tym momencie powiedziała, że dzieci do kopalń, to chyba wszyscy się zgodzimy, że to już było. Nie musimy tego powtarzać. Ale kręcenie vlogów ze swoim dzieckiem, tworzenie swojemu dziecku dedykowanych social mediów, pokazywanie go na każdym kroku, zarabianie na nim w ramach współprac jakoś nadal wielu ludziom nie przeszkadza. Mimo że tak dużo mówi się o szkodliwości, mimo że tak wiele mówi się o tym, że te treści bardzo często nie są oglądane przez właściwe osoby, że często są oglądane w bardzo niewłaściwych celach. Poza tym, nawet jeżeli uznamy, że ten dzieciak do końca nawet przecież nie pracuje, no to ostatecznie rodzic zarabia na jego wizerunku. Czyli co, praca dzieciaka na wsi, jeżdżenie na traktorze, bu, ale nagrywanie roleczek z mamusią, git. No trochę mi się to nie spina. Serio, dzieci nie są odpowiedzialne za to, żeby zarabiać na swoje utrzymanie. To jest rolą rodziców. A to, że dzieciak się uśmiecha i cieszy i rzekomo lubi być nagrywany i lubi być pokazywany, to dość oczywiste, to dziecko. Chyba rozumiemy już jako społeczeństwo, przynajmniej teoretycznie, że dzieci nie do końca powinny być odpowiedzialne za podejmowanie decyzji. Co nie? Na przykład nie pozwalają im jeździć autem albo pić alkoholu? Nie głosują? No to też nie pracują. To, że dziecku wydaje się, że to bycie nagrywanym jest fajne, wcale nie oznacza, że to jest dla niego dobre. No, to rodzic powinien podejmować tę mądrzejszą decyzję. Przynajmniej w teorii. Ale kiedy wchodzą duże pieniądze, jak widać, priorytety się zmieniają. Cóż mogę powiedzieć? Ja sama dzieci nie mam. Mam koty. Moje koty czasem pojawiają się na filmach i zapewniam, że po pierwsze są pełnoletnie. Wiecie, zgodnie z tymi kalkulatorkami, ile kocie lata na ludzkie te sprawy. I są bardzo godnie wynagradzane. Okej? Okay? No, to fajnie.